Przeczytajmy może na początek pewien fragment Bożego Słowa, list do Rzymian, 8 rozdział od 31 wersetu. I dłuższy fragment przeczytajmy. Czyż nie jest to, a jeszcze tak wspomnę, czytam z tego nowego przekładu dynamicznego, troszkę inaczej to brzmieniu, ale wy macie też dobre słowo. Czyż nie jest to wspaniała i prawdziwie dobra wiadomość? Czy teraz, gdy Bóg stanął po naszej stronie, ktokolwiek ośmieli się wystąpić przeciwko nam? A skoro On nie powstrzymał się, by w osobie Syna wydać swe ludzkie ciało na śmierć za nas wszystkich, jakżeby wraz z Nim nie miał nam ofiarować wszystkiego, co jest Jego wiecznym dziedzictwem. Kto śmiałby teraz oskarżać tych, których Bóg przygarnął i uznał za sprawiedliwych? Kto miałby wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który przecież nie tylko poniósł za nas śmierć, ale i zmartwychwstał? On przecież, zasiadając teraz w pełni Bożej mocy i chwały, opowiedział się po naszej stronie. Czy w takiej sytuacji istnieje coś, co byłoby w stanie odłączyć nas od ofiarnej miłości Chrystusa? Udręki, ucisk lub prześladowania, głód, nagość, niebezpieczeństwa lub groźby. To prawda, że pismo słowami przecież nas mordują z Twojego powodu, traktują nas jak owce na rzeź przeznaczone, zapowiada nadejście prześladowań. Bądźmy jednak spokojni, gdyż trwając w tym, który nas umiłował, zwycięsko przejdziemy przez te doświadczenia. Jestem bowiem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani jakiekolwiek potęgi, czy to obecne, czy też przyszłe, ani też żadne moce, niezależnie od tego, czy pochodzą z niebios, czy z otchłani, ani jakakolwiek inne stworzenie, nie są w stanie odłączyć nas od ofiarnej miłości Boga, okazanej nam w Chrystusie Jezusie, Pan naszym. Cóż to za dobra wiadomość? Cóż to, że na początku tutaj Boże Słowo mówi, czyż nie jest to wspaniała i prawdziwie dobra wiadomość? Co tam dzisiaj słyszeliście? Jakie wiadomości? Może różne, może nie słuchaliście, ale coś Kamil mówi, że przeczytał z psalmu jakiegoś, a więc jakąś wiadomość już przeczytał. Jakąś wiadomość Bóg do nas kieruje, jak już wstaliśmy, to może pieśń jakaś pojawiła się w waszym sercu, w waszej głowie, a więc mamy już pewną wiadomość od Boga. A więc mamy hasło do oddania Bogu chwały, do czci. Ta wspaniała wiadomość to jest to, co apostoł Paweł mówi na początku, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie ma potępienia, ponieważ Jezus nas uwolnił z tego wszelkiego potępienia, jakie było na naszym życiu. Wyrwał nas. Biblia mówi, że z tego królestwa ciemności przeniósł do królestwa światłości. A więc to jest ta piękna wiadomość, którą zapowiada, ponieważ jesteśmy w nowym przymierzu. Paweł mówi, że było przymierze stare, ale teraz przez śmierć Pana Jezusa, przez Jego zmartwychwstanie i mocą Jego Ducha jesteśmy zapieczętowani, jesteśmy w nowym przymierzu. A więc nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. A więc możemy dzisiaj tak, przyjmijmy to jakoś do serca. Może potrzebujemy dzisiaj tego, że nie ma, że Jezus nie potępia. Wiecie, Jezus nie przybliżył się po to do naszego życia, żeby zbawić nas, uratować i przeprowadzić. I prowadzi nas w zbawieniu. I nie po to, żeby teraz potępiać jeszcze za coś, jeszcze za tamto albo owamto, co czasami na nasze myśli do głowy przychodzi. Albo ktoś nam chce powiedzieć, że jesteś coś tam winien, że jest coś do zapłaty jeszcze. Wszystko zostało zapłacone. Wszystko zostało. Jezus zapłacił pełną cenę i Paweł mówi, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Potrzebujemy, wiadomo, trwać w Chrystusie. Potrzebujemy być. Paweł mówi o tym Duchu Chrystusowym. Więc mamy Ducha Chrystusowego zapieczętowanie. Ale kochani, nie jest tak różowo, nie? Nie jest tak różowo i o tym również pisze apostoł Paweł. ale też pisze o tym, że nikt nas nie odłączy od tej miłości, że nikt nas nie odłączy od Chrystusa. Ale są też problemy, i tutaj apostoł Paweł wymienia pewną rzecz, na którą chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. On tutaj pisze: udręki, ucisk lub prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy groźby. To słowo udręki to inaczej jest w naszym przykładzie Biblii Warszawskiej, jest utrapienie. Tak? Jest? Macie warszawską? To tam jest napisane, że nic nie odłączy nas, czy utrapienie. Utrapienia i przeżywamy takie utrapienia. Czasami są one związane z bardzo różnymi dziedzinami naszego życia. Na różny sposób się objawiają. Czasami trwa to pewien moment, czasami trwa to krócej, dłużej, czasami trwa to miesiące. Czasami trwa to może trochę dłużej. Utrapienie, które dotyczy każdej albo różnych dziedzin naszego życia, ono dotyczy zdrowia. Jesteśmy czasami utrapieni ponad miarę. Czasami słyszymy świadectwa ludzi, którzy wierzących, braci, siostry, którzy zmagają się z chorobą. I to nie dzień, dwa, ale czasami miesiące, czasami lata. To dotyczy finansów. Utrapienie, ponieważ nie pasują nam finanse. Mamy braki i coś tam jest nie tak. I nasza dusza jest utrapiona. Zastanawiamy się, jak poradzić sobie z fantem i co zrobić. Czasami to utrapienie są problemy małżeńskie. Nie omijają nikogo. Kto jest w małżeństwie wierzący, to nie są tylko róże, ale czasami trzeba umieć się dogadać. Te utrapienia dotyczą również naszych dzieci, jak mamy. Przeżywamy, trapimy się, jak tutaj ich życie się potoczy. Pragniemy, aby należeli do Chrystusa. Pragniemy, aby jak najlepiej wykształcili się, jak najlepszą mieli pracę. I jako rodzice trapimy się takimi sprawami. Myślimy o tym, zastanawiamy się, modlimy się, staramy się pomóc. Ale czasami nasze dzieci wybierają własne drogi, własne ścieżki. Wiecie, w Biblii jest napisane, że Bóg tak bardzo ma starania o wdowy. Bardzo często jest taka myśl tam rzucona, czy w liście którymś, że Bóg patrzy tak bardzo uważnie na życie wdowy, na życie wdów, na ich potrzeby, na ich sytuację życiową. I chciałbym w tej myśli utrapienia, bo tak, co to znaczy utrapienie? Kłopoty, zmartwienia, inaczej jak to czytaliśmy w tym przekładzie, udręki. Czasami pewna opresja, nieprzyjemności, problemy, uciążliwa rzecz, trwająca czasami dłużej niż krócej. Nie tak, jakbyśmy chcieli. Bo my zawsze chcemy, żeby było krócej niż dłużej. Żeby to trwało. Jeśli nas spotykają jakiekolwiek utrapienia z powodu bardzo różnych powodów, to żeby trwało jak najkrócej. Panie, prosimy Cię, skróć. Skróć. I w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, nie będziemy może tego czytać, ale sobie może przeczytacie w domu. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, od 11 do 17 wersetu. Jest tam historia wdowy. Jest tam historia wdowy, która żegna swojego syna, bo to jest młodzieniec z Nain. Jest to historia młodzieńca z Nain. Jest to historia wdowy, a więc kobiety, która już ma podwójne, można powiedzieć, utrapienie. Przeżywa podwójną troskę w swoim życiu. Jest sama. Jest wdową. Nie ma męża. Nie ma kogoś bliskiego. Nie ma kto by może podał ten kubek zimnej wody. Nie ma kto by pomógł w jakichś tam pracach. Nie ma kogoś, z kim mogłaby usiąść, porozmawiać. Nie ma kogoś bliskiego, kto by był przyjacielem jej serca. Nie ma kogoś, kto by jej pomógł w tym, co jest jej jakimś tam utrapieniem w życiu, które prowadzi. A więc nie ma już takiego kogoś. A teraz jej marzenia. Miała zapewne marzenia, bo jeśli jest ta myśl, że jest wdową, to znaczy, że miała męża. A więc miała kogoś, komu mogła zaufać, komu mogła powierzyć coś, na kogo mogła się zdać w swoim życiu. A teraz nie ma nikogo. I teraz żegna swojego syna. Syna, z którym wiązała na pewno nadzieję. Bo przecież z naszymi dziećmi wiążemy nadzieję. Bo chcemy dla nich dobrze, bo chcemy dla nich jak najlepiej. I myślimy o tym, że Bóg zawsze chce dla nich jeszcze lepiej niż my chcemy. Ale my jako rodzice chcemy bardzo dobrze. A teraz te marzenia, które ona miała o swoim synu, to kiedy teraz to utrapienie nie tylko dotyczy tego, że jakby no po prostu jest wdową, nie ma nikogo, a teraz jeszcze utrapiona i dusza, ponieważ straciła syna. Straciła jedynego, z którym wiązała nadzieję, z którym wiązała swoją też przyszłość, ale miała i dla niego przyszłość, miała marzenia. Nie dość, że gdzieś myślała o swoim życiu, a więc pewne utracone nadzieje, utracone jakieś tam wartości, myśli o przyszłości, teraz miała marzenia. Może chciała, żeby jej syn był rabinem. Może chciała, żeby on był wykształconym człowiekiem. Chciała, żeby wyszedł porządnie za mąż. Ożenił się, przepraszam, ożenił się porządnie. Czasami się myli facetom, nie? Kto jak. Ale miała takie marzenia, aby jak najlepiej mu zgotować przyszłość, prawda? Zgotować przyszłość i nadzieję. To, co Bóg czyni, prawda? Ponieważ ma dobre myśli. Ona też miała dobre myśli, że wszystko dobrze się zakończy, że to nie będzie tak. Ona myślała, że tak nie będzie, że będzie inaczej. A więc miała takie myśli o swoim synu, że na przykład będzie rabinem. Że będzie pomocą dla niej, że będzie tą odpowiednią pomocą, że zostanie z nią, a może ona będzie bawić jego dzieci, a więc może będzie miała też wnuki, że może będzie pocieszoną kobietą jak Noemi. A teraz co jest? Utrapienie? Udręka? Coś się skończyło, coś się zakończyło. Brak nadziei. Natarczywe myśli. Utracona nadzieja. Otacza ją tłum, który tak naprawdę nie rozumie. Nie rozumie jej sytuacji, nie rozumie jej przeżyć, nie rozumie, że była wdową, nie rozumie, bo nie, tak bardzo trudno nam jest wejść w czyjeś buty, jeśli sami tego nie przeżywamy, jeśli sami tego nie doświadczyliśmy, trudno jest bardzo. Możemy współczuć, możemy starać się jakoś zrozumieć. Tłum towarzyszy dla tej kobiety, niosą na marach tego syna, ale tylko towarzyszą. Ale to towarzyszenie jest tylko na chwilę. Na ten moment. A co jak wróci do domu? Kto będzie jej towarzyszył? Kto się nią zajmie? Kto się zatroszczy? Kto pomoże? Kto podsunie dobrą myśl? Kto zachęci? Kto znowu napełni nadzieją? Przeżywamy takie udręki, przeżywamy takie utrapienia duszy, przeżywamy z różnego powodu. Tak jak wspomniałem, przeżywamy. To jest częścią naszego życia. No i teraz ta dobra wiadomość. Wiecie, nie ma przypadku, prawda? Nie ma czegoś, co jest przypadkowe w naszym życiu. Jak byliśmy nienawróceni, jak byłem człowiekiem nienawróconym, no to mówiliśmy tam, a los zgotował, a to tamto, a wam to. Na różny sposób, tak? Próbowaliśmy coś uzasadnić, że coś się wydarza, czy wydarzyło się w naszym życiu. No bo tak żyliśmy, tak rozumieliśmy. Ale kiedy nawróciliśmy się, kiedy Pan Jezus przyszedł do naszego życia, staramy się rozumieć inaczej, bo coś innego, ten inne rozumowanie zostało włożone w nasze serca. Inne myśli o Bogu, o zbawieniu i w ogóle o istnieniu. O teraźniejszości, ale i o przyszłości. I wiecie, i ta niewiasta przez to utrapienie jakby straciła swoją teraźniejszość. Teraźniejszość i w zasadzie przyszłość. Po co żyć? Ta myśl, po co dalej żyć? Dla kogo żyć? Czy jest jeszcze dla kogoś? A więc Jezus wchodzi w sytuację. Czytamy, że no bo Pan Jezus zawsze jest tam, gdzie trzeba, prawda? Tylko my tak myślimy, że Panie, dlaczego akurat w mojej sytuacji nie jesteś tak blisko, jak trzeba? Albo w tym momencie, jak trzeba. Ale Pan Jezus tam się przybliża. Podszedł do tych mar. Nawet dotknął się tych mar, czego nie powinien zrobić, prawda? Bo stał się nieczysty. Nie powinien tak zrobić. A wiecie, Jezus nie przejmuje się pojmowaniem takim człowieczym, ludzkim. On wchodzi ze swoją nadnaturalnością, on wchodzi ze swoją prawdą. On wchodzi w to życie czyjeś, czyjąś teraźniejszość, czyjąś taką brak nadziei, wchodzi ze swoją ponadnaturalnością, nadzieją, życiem, pokojem, przychodzi. Przychodzi tam, gdzie jest śmierć. Wręcz przychodzi tam, gdzie jest śmierć. On nie boi się śmierci. On nie boi się dotknąć tych mar. Nie boi się nieczystości. On nie bał się trądu, ludzi trędowatych. On nie bał się. On dotykał ich, przygarniał ich. Przychodzili do Niego, albo On przychodził. A więc podchodzi. Wiecie, Jezus, kiedy podszedł do naszego życia, to podszedł bardzo blisko. To nie jest kilometr, to nie jest 5-10 metrów. To jest blisko, bo jest w nas, prawda? Bo jesteśmy świątynią Jego Świętego Ducha. Więc podchodzi blisko, jest blisko. Nam się czasami wydaje, że jest gdzieś bardzo daleko, odległe. Teraz, kiedy jesteśmy ludźmi nawróconymi, ale jest i bierze na siebie tą teraźniejszość i bierze na siebie też tą przyszłość. W zasadzie już to wziął, ale my mamy czasami tą złą perspektywę, ponieważ te utrapienia przysłaniają nam to. To, co jest dla nas trudne, zesłania nam obecność, tą Bożą obecność Jezusa. Tą bliskość, która nam towarzyszy. Kiedy byliśmy na konferencji teraz w Bielsku-Białej, może ktoś z was przysłuchiwał to, ale tylko wspomnę, tam opowiadali i Jim Cymbala i Dawid Wilkerson opowiadali historię swoich dzieci. To były historie trudne dla nich, bo przeżywali takie właśnie utrapienie, kiedy ich dzieci poszły sobie w świat. W jakimś tam wieku, nie pamiętam, ale i syn Dawida Wilkersona i córka Jima Cymbali. Garego Wilkersona, tak. Kiedy opowiadali historię, trudno to się słucha, a tym bardziej trudno dla nich to się przeżywało. Kiedy rozmawiali, kiedy płakali, kiedy się modlili, kiedy prosili Kościół, jeden z nich prosił Kościół, kiedy nie znaleźli zrozumienia też. W tym, że jak to? Dziecko pastora może tak. Nie znaleźli zrozumienia, nie znaleźli wcale jakiejś takiej pomocy, chociaż nie było tak do końca dobrze, nie było tak do końca źle, ale to trudne sytuacje. To trudne, bo też mieli marzenia dla swoich dzieci. Mieli przyszłość, mieli inne wyobrażenie, mieli trochę inaczej w pomyśleniu, że przecież jest Bóg, Bóg wszystko pomoże, zaspokoi, załatwi, zrobi tak jak trzeba, tak jak my tego pragniemy, tak jak oni tego pragnęli. Ale minął pewien czas. Oni się modlili, Kościół się modlił, ci, którzy chcieli. I te dzieci wróciły. Po jakimś czasie, półtora roku, czy po pewnym jakimś czasie, te dzieci wróciły. Służą Bogu. Ale to był ten czas utrapienia, to był ten czas przeżywania. Jezus przewrócił nadzieję dla kobiety, która chowała swojego syna. Bo wiecie, Jezus nie tylko podniósł zmartego syna, zmartwychwstał syn, ożył, wrócił do swojej matki. A więc życie wróciło, nie tylko nadzieja wróciła w życie tej kobiety, ale życie wróciło w jej syna. Jezus oddał syna matce. Wróciła nadzieja do ich po prostu życia, do ich wspólnego domu. Do każdej z osobna z tych osób. Ona znowu nabrała nadziei, tak? Zobaczyła, że jest Bóg. Ona na nowo uwierzyła, że jest Bóg, bo przecież była Żydówką. Ona słyszała, ona wiedziała o Bogu. Wiedziała dużo o Bogu. Mogła zapytać, Boże, dlaczego mój syn umarł? Dlaczego? To jest pytanie, które pojawia się w naszym życiu. Kiedy przeżywamy różnoraki rodzaju trapienia czy cokolwiek innego, często zadajemy takie pytanie, dlaczego? Dlaczego mi się to zdarzy? Dlaczego ja jestem w takiej sytuacji? Czy Bóg się gniewa za takie pytanie? Na pewno się nie gniewa, ale chce, żebyśmy mu ufali, ponieważ on przybliżył się bardzo blisko do naszego życia. Ponieważ wziął to nasze życie w swoje ręce. Więc życie wraca. Wraca życie, ponieważ Jezus tak bardzo się przybliżył. Ponieważ stał się na nowo rzeczywistym Bogiem, realnym Bogiem dla nich obojga. Ten syn siada, przemawia. Jezus, tam jest napisane, że oddał tego syna w ręce matki. Żaden człowiek nie może tego uczynić. Żaden człowiek nie jest w stanie tak zatroszczyć się o nasze dzieci, jak Pan Bóg, jak On, który ma moc wrócić, aby nasze dzieci... Ale to dotyczy tej rzeczywistości każdego z nas. Czy mamy dzieci, czy nie mamy. On jest tym, który objawia po prostu realność Bożą. Bożej mocy, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, Bożej pomocy zawsze, wszędzie i w każdym momencie. To, co wydaje się dla nas niemożliwe. Biblia mówi, liście do Rzymian, że On powołuje do bytu to, czego nie ma. Tak? Powołuje do bytu to, czego nie ma. To, czego nie ma w danym momencie, w tym czasie. Abraham czekał rok czasu. Wydawało się, że nic jest po prostu niemożliwe. Niemożliwe. Ale tam Bóg mówi, czy jest coś niemożliwego dla Boga? Czy jest coś niemożliwego? Ale my tak bardzo potrzebujemy ciągle przeżywać tą realność Boga, że rzeczywiście dla Niego jest nic niemożliwe w naszej sytuacji. W naszej, bo potrzebujemy przekonywać się wciąż nieustannie w naszym życiu. O tym, że dla Boga jest wszystko możliwe. Wiecie, Bóg chce, żebyśmy umieli zdawać się na Niego. Niedawno byliśmy właśnie na tym wyjeździe połączonym, byliśmy też w takim krótkim wypoczynku i wiecie, ja miałem kłopot zdrowotny. Ja nie tak sobie wyobrażałem ten wyjazd. Nie tak miało być. Ja tak nie umawiałem się z Bogiem. Nie na takie rzeczy. Nie byłem zabezpieczony w jakieś tam leki, a tu nagle nie mogę spać, budzę się w nocy, dzień, drugi, trzeci, jedziemy na konferencję, to samo. Szukamy pomocy. Moja żona interweniuje, jest tu dla mnie pomocą w utrapieniach. Szukamy tam kogoś, kto posiada pewne leki i coś takiego. Wiecie, to są czasami, to nie są banalne rzeczy. Dla każdego z nas to, co przeżywamy, nie jest banalne wcale. Nawet jakaś mała rzecz w naszych oczach i w naszej rzeczywistości czasami urasta do wymiarów dużo większych, ponieważ to dotyczy nas, mnie osobiście. Ja chciałbym to trochę inaczej przeżywać. Ale jest jeszcze jedna taka historia, o której wspomnę. Pewna kobieta przychodziła do świątyni, była przygarbiona przez 18 lat. Ja nie wiem, jak ona istniała, jak sobie żyła, jak egzystowała, ale na pewno nie było łatwo jej, bo była zgarbiona. Najczęściej widziała chyba tylko posadzkę świątyni. Może gdzieś z pewnej odległości, jak patrzyła gdzieś tam, to może trochę więcej widziała. Ale nie mogła podnieść oczu do góry. Ale przychodziła do świątyni. Wiecie, czasami przychodzimy na nabożeństwa i przychodzimy właśnie z takim przygarbieniem. Jesteśmy przygarbieni, obciążeni utrapieniem takiego jednego rodzaju albo kilkoma jakimiś rzeczami, które dzieją się w naszym życiu. I jest nam ciężko, trudno. Przychodzimy, jesteśmy na nabożeństwach, jesteśmy gdzieś tam na modlitwach, jesteśmy tam, można powiedzieć, w takim Bożym gronie w kościele, a jednak nosimy taki garb na sobie, utrapienia. Ale znowu Jezus tam się pojawia. Jezus zawsze jest tam, gdzie trzeba. Jezus jest tam, gdzie chce zainterweniować. W danym momencie. 18 lat minęło. Był pewien człowiek, który leżał tam, pamiętacie, przy sadzawce i też... Ile tam leżał? Ileś tam bardzo długo czasu. Jezus przyszedł tylko do niego, przybliżył się, ponieważ nie chciał, żeby już leżał na tym swoim łożu, tylko wziął to łoże i po prostu poszedł do domu. Żeby już nie był, albo ta kobieta, żeby już nie była przygarbiona, ale żeby poszła do domu, już wyprostowana i mogła jasno spojrzeć do góry. Biblia mówi, że była kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, pewna wojna między Izraelem i jakimś przeciwnikiem. I oni walczyli w górach. A później, jeśli dobrze pamiętam coś, to skorygujcie. Przeciwnik uznał, że to tak, no tu jest, to są góry, to dlatego oni wygrali, tak? No to to może zejdźmy na dół, w doliny i tam pokonamy Izraela. Tak, jeśli... Dobrze historię pamiętam. Ale na górze przegrali i na dole też przegrali. I się okazuje, że Izrael wtedy stawiał się do Boga. I się okazuje, że Bóg jest w górze i Bóg jest na na dole. Ale Bóg jest wtedy, kiedy jesteśmy na górze, kiedy jest dobrze, kiedy nasze plany się układają, nasze wyjazdy i wszystko jest fajnie. Ale kiedy też jesteśmy, schodzimy trochę w dolinę i ani planowaliśmy wcale. My chcemy zawsze być na górze. Ale okazuje się, że Bóg jest w górze i Bóg jest na dole. I Bóg, kiedy ten człowiek, który leżał tam na tej macie ileś tam, 30 ileś tam lat. I ta kobieta, kiedy była przygarbiona i kiedy widziała tylko dół i nie mogła spojrzeć do góry. Oczy moje kieruje, tak? Ku górze. Nie bardzo chyba mogła kierować ku górze. Mogła w sercu, w myślach gdzieś. Ale wiecie, jak bardzo wydaje mi się ważne jest to, że była w świątyni. Jak dobrze jest być w świątyni. Jak dobrze jest przybliżać się do Boga. Jak dobrze jest być blisko Boga. Jak dobrze jest nie oddalać się. Jak dobrze jest rozumieć, że jest ta, że Bóg nigdy, że tutaj, o czym mówi apostoł Paweł, że nie ma potępienia. Jak dobrze jest, żebyśmy wiedzieli o tym, że nie ma potępienia. Że zawodzimy Boga, że potrzebujemy Go naśladować, że potrzebujemy, ale są chwile, kiedy jesteśmy utrapieni. Kiedy jest, przeżywacie czasami zmęczenie materiału? Swojego własnego? Zmęczenie materiału. Wiecie, dlaczego ono następuje? Są różne naciski, bo są różne okoliczności, bo jest na przykład mamy upały teraz i dla sercowców nie jest to specjalna przyjemność, chociaż może lubią, ale nie bardzo im to służy. Są inne pogody, są inne okoliczności, warunki, są naprężenia, rozprężenia, więc jest zmęczenie materiału. Czasami jak długo pierzemy w pracę pewną rzecz, później patrzymy, a tutaj już są jakieś takie rozdwojenia, poszerzenia, jakieś. Okazuje się, że już nie bardzo możemy to użyć i trzeba wyrzucić. Ale zmęczenie materiału, kiedy czasami już nie wiemy, jak to się wyprostować, jak to spojrzeć w górę. Pamiętacie, tylko jeszcze wspomnę może, bo to jest ważne. Kiedy czytamy psalmy, kiedy czytamy historię o Dawidzie, jak wiele razy on chwali Boga, jak wiele razy dziękuje, a jednocześnie tak dużo pisze o swoim utrapieniu, jak bardzo ludzie mu dokuczają, jak jest namaszczony na króla, na powołanie, jest Boża ręka nad nim, a jednocześnie musi uciekać, musi się ukrywać, jest taki sponiewierany, w sensie i fizycznym, a i psychicznym. I jest mu trudno to wszystko pojąć, zrozumieć. Bo czy jest łatwo w ogóle pojąć i zrozumieć? Czy jesteśmy w stanie zrozumieć te Boże ścieżki do końca? Nasze poznania Biblii szczątkowe. A Dawid musi udawać obłąkanego i uchroni się w jaskini. Jest odrzucony przez swoich. Czasami jest tam ten moment, że kiedy nieprzyjaciel tam zabrał do niewoli żonę i dzieci i cały dobytek. Kiedy tam w Syglach chyba co się stało, to właśnie swoi ludzie chcieli go ukamionować, mało co. A więc jest dość tego utrapienia, które on sam przeżywa, choć jest namaszczony na króla. Powołany. Jak my, nie inaczej. A jednak dużo tego przeżywa, dużo tego jest. W psalmach jest piękne takie wezwanie, modlitwa, wołanie do Boga. W psalmie 20, drugi, trzeci werset. Niech Cię wysłucha Pan, gdy nie utrapiemy. A więc psalmista się zwraca, albo proponuje komuś. Niech Cię wysłucha Pan, mówi do kogoś. Niech Cię wysłucha Pan, gdy nie utrapiemy. W psalmie 46 czytamy, Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Wiecie, to są takie chwile, w których musimy sięgać po to, bo tylko to jest słowo, to jest to, co powiedział Jezus do tego młodzieńca, znaj. Młodzieńcze, mówię ci, stań. Słowo. Nie zrobił nic innego Pan Jezus, on powiedział słowo. Słowo, które daje życie, słowo, które przywraca życie, słowo, które przywraca nadzieję. Słowo, które nawet jak przechodzimy utrapienia, nie wychodzimy z nich od razu. Bóg nie robi czegoś, nie strzela palcem i chociaż są momenty, kiedy On uznaje, że już może strzelić palcem
i robi to. Ale czasami ten moment trwa trochę, zanim to zrobi. I chce nas nauczyć, żebyśmy ufali Mu aż do tego momentu. Aż do tej za minutę 12. Nie zawsze jest to proste. My czasami gasimy to i za 10-12 robimy coś po swojemu. Ale tak też się zdarza. Nie musimy być tutaj, uznawać się za wielkich bohaterów. Chociaż Biblia mówi, byśmy też uważali się za bohaterów, ale byli szczerzy i prawdomówni, że czasami trochę za szybko reagujemy. I jest taki piękny psalm 107, jeśli czytaliście, pewnie tak. Tam jest właśnie taka myśl, kiedy błądzili po pustyni na przykład, kiedy w innych okolicznościach się znajdowali, kiedy powstawało już to zmęczenie materiału, ponieważ różne naciski były na ich życie. Ponieważ czasami grzech powodował, że się oddalali. Ale kiedy wzywali właśnie w swoim utrapieniu, kiedy wzywali Boga w swoim utrapieniu, tam jest powtarzana ta fraza, kiedy wołali, prawda, w swoim utrapieniu. Innej sytuacji, kiedy wzywali znowu w swoim utrapieniu, to Bóg przychodził, przybliżał się, podnosił, uzdrawiał, dawał zachętę, po prostu wybawiał ich znowu. Znowu promował ich do życia, dawał im nadzieję, pokój, gasił wątpliwości, albo nawet jeśli nie do końca, czasami bardzo radykalnie wszystko zakończał, mówił: daję Ci wolność, daję Ci. A jak nie, to mówił: posłuchaj mnie, wesprę Cię, jestem z Tobą. Jeszcze poczekaj, jeszcze wytrwaj, jeszcze troszkę. Ale będzie ten czas. A więc czy utrapienie, apostoł Paweł mówi, czy ucisk, czy udręka, jakkolwiek to nazwiemy, cokolwiek jest takiego. Jezus jest blisko, ponieważ On tak obiecał. Często nie potrzebujemy wzniosłych jakichś uczuć, emocji. Potrzebujemy wiary po prostu. Potrzebujemy zaufania. Potrzebujemy prostego zaufania. Ponieważ nic Bóg tak nie czyni, prawda, jak to nasze zaufanie do Niego. I w tym nas uczy, prowadzi. Amen.